rozpoczynamy audycję Czytać, aby być mądrym. I jak każdego poniedziałku również dwie propozycje książkowe i ich autorzy. Witam bardzo serdecznie panią Ewę Polak-Pałkiewicz. Nie pierwszy raz na antenie Radia Maryja. Witamy serdecznie pani redaktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam państwa serdecznie, witam ojca również bardzo serdecznie.
Cieszymy się, że możemy porozmawiać o książce bardzo ważnej i też no taki trochę intrygujący tytuł dla mnie. Dlatego pytam od razu, dlaczego Bitwa o Gietrzwałd?
Tak, tytuł rzeczywiście jest dość niezwykły. Tytuł sugeruje, że mamy do czynienia z jakąś zagadką, która musi zostać rozwikłana i jej zrozumienie, rozwikłanie nie jest wcale rzeczą prostą. To jest zagadka intelektualna, wbrew norom może, prawda, bo bardzo często traktujemy objawienia Matki Bożej jako coś takiego bardzo oczywistego, prawda? No, przychodzi Matka Najświętsza z nieba, z orędziem, chce nam coś powiedzieć, musimy to usłyszeć, powinniśmy to przyjąć. W przypadku Gietrzwałdu sprawa jest o tyle złożona i właśnie moim zdaniem bardzo trudna, dlatego że orędzie Matki Bożej z Gietrzwałdu składa się z kilkudziesięciu niezwykle prostych odpowiedzi na pytania małych dziewczynek, małych, prostych, wiejskich dziewczynek. Naprawdę trudno by chyba znaleźć w tej epoce, w roku 1877, ludzi no mniej przekonanych o jakiejś swojej niezwykłości, nadzwyczajności, talentach czy jakiejś intelektualnej właśnie sile. I te dziewczynki zadają Matce Bożej pytania, a ona odpowiada na nie. Więc cała ta sytuacja jest dla mnie po prostu takim zadaniem do rozwiązania. Dlaczego właśnie w ten sposób? O co tutaj chodzi? Dlaczego Matka Boża nie wygłasza właśnie jakiegoś przemówienia i w dodatku nie kieruje swoich słów do jakichś bardzo mądrych ludzi swojej epoki, jakichś bardzo wybitnych kardynałów, do papieża, do jakichś intelektualistów Kościoła katolickiego, prawda? Tylko znajduje po prostu wiejskie dzieci. W bardzo dobrej zresztą parafii, trzeba to podkreślić. Czy mogę jeszcze opowiadać?
Tak, dalej? Tak, proszę bardzo.
Tak? Otóż trzeba podkreślić, że parafia w Gietrzwałdzie była też swoistym ewenementem, bo znajdowała się na terenie Soboru Niemieckiego, gdzie Bismarck wprowadzał bardzo ostre restrykcje wobec właśnie księży. Z kościoła nie można było uczyć religii po polsku, wygłaszać kazań po polsku. A tymczasem proboszcz gietrzwałdzki, ksiądz Augustyn Weichsel, rodowity Niemiec, tutaj okazał się człowiekiem bardzo bezkompromisowym i wręcz przeciwnie. Uczył właśnie i katechizował, i wygłaszał kazania w języku polskim. Więc ta parafia, mimo że znajdowała się na terenie Zaboru Pruskiego, była bardzo dobrą katolicką parafią. Trzeba powiedzieć, no, po prostu taką wzorcową czy wzorową z uwagi na świętość tego kapłana. To był rzeczywiście człowiek święty, nie ma co do tego wątpliwości, posiadający naprawdę wspaniałe cnoty katolickiego kapłana i wielką miłość Pana Boga, ale też i wykształcenie więcej. I miłość wielką i życzliwość wobec ludzi. A więc właśnie dlaczego Matka Boża przychodzi do tych dziewczynek z bardzo prostych rodzin? Jedna była córką rodziny rolniczej, druga była dzieckiem młynarza. Miało tak 13-14 lat, Justyna i Barbara. I pozwala im zadawać bardzo proste pytania i odpowiada w sposób niezwykle prosty na te pytania. No, to jest naprawdę frapujące. To jest frapujące i moją książkę poświęciłam odpowiedzi na to pytanie, więc musiałam rzeczywiście przeprowadzić takie moje śledztwo, mogę tak to nazwać. Śledztwo polegające oczywiście na docieraniu do bardzo wielu źródeł historycznych. I zainteresowała mnie zwłaszcza ta epoka, w której druga połowa XIX wieku, w której nie tylko świat europejski, świat chrześcijański znalazł się pod ogromnym wpływem tych wszystkich idei postępu, które wypłynęły tak bardzo mocno zwłaszcza po rewolucji francuskiej. To był ten racjonalizm, ale wraz z nim pozytywizm, sceptycyzm, wreszcie po prostu agnostycyzm, czyli uznawanie, że Pan Bóg jest wewnątrz mnie i tylko moje uczucia, i jeżeli jest w ogóle, prawda, tylko moje uczucia, doznania i przeżycia się liczą. Natomiast ta obiektywna rzeczywistość nadprzyrodzona po prostu jest niemożliwa, no bo nie jesteśmy w stanie jej poznać, prawda, rozumem. A więc rozum jest panem, prawda, i cała ta rzeczywistość polityczna Europy ówczesnej, to była rzeczywistość kształtowana przez dwie potęgi polityczne, Rosję i Niemcy. To były dwa najsilniejsze mocarstwa, a zwłaszcza Bismarck reprezentował ten typ właśnie takiego bardzo przekonanego o możliwościach rozumu ludzkiego polityka, który uważał, że cały świat może być stworzony niejako na nowo siłą właśnie postępu, prawda? Siłą oczywiście woli, siłą oporu, siłą talentu, ale właśnie wykluczeniem Pana Boga. Był człowiekiem niewierzącym, mimo że się ożenił z luteranką, która zresztą była taką typową protestantką, pani Joanna von Puttkamer. I dla mojej książki właśnie bardzo kluczową postacią jest postać Bismarcka, ponieważ doszłam do wniosku, że w Gierczwałdzie, w tej maleńkiej wiosce niedaleko Olsztyna, odbywa się jakaś wielka konfrontacja między Matką Bożą, która przychodzi, trzeba to podkreślić, do prostych dzieci, ale przychodzi jako królowa. Przychodzi w całym splendorze swojej władzy królewskiej. Ukazuje się na tronie, ukazuje się z insygniami władzy królewskiej, więc z koroną, którą podtrzymują nad jej głową aniołowie. Aniołowie oddają jej hołd jako królowej, ma berło w ręku. I cała ta sytuacja jest sytuacją po prostu audiencji u królowej. Audiencji u królowej. To nie jest jakaś dekoracja, te insygnia, prawda, i wszystkie symbole władzy królewskiej i ta królewskość Maryi. To jest po prostu konkret. I te proste dziewczynki, które nie znają teologii, nie znają historii Kościoła, nie znają historii Europy, one jednak bardzo dobrze rozumieją, że to jest audiencja u królowej. W związku z tym zachowują się właśnie zgodnie z regułami, czyli zadają proste, konkretne pytania, a Matka Boża odpowiada w sposób bardzo prosty i konkretny, dając takie przesłanie, którego odczytanie dziś jest moim zdaniem wielkim podtrzymaniem naszej tradycyjnej wiary, czyli wiary wolnej od dwuznaczności, wiary niezwykle konkretnej w odkupieńczą misję Zbawiciela świata. Ta zachęta po raz kolejny zresztą, bo to jest przecież już czwarte objawienie w XIX wieku, po Lourdes, La Salette, Ridley Bach, jeszcze przed Fatimą, kiedy Matka Boża z takim wielkim naciskiem prosi o odmawianie różańca, trzech tajemnic różańca. Każda z tajemnic różańca mówi o odkupieńczym dziele Pana Jezusa i roli w tym odkupieńczym dziele Matki Bożej. A więc również Gierczwałd jest wielką odpowiedzią na zagrożenia ze strony modernizmu, które, przypomnijmy, zaledwie 30 lat po objawieniach w Wirwałdzie w 1907 roku święty papież Pius X wspaniale ujął i zdefiniował w swojej encyklice Bastendi Dominici Gregis. Warto tę encyklikę sobie przypomnieć, bo to są zagrożenia, to są fakty, to są definicje Kościoła, które w tej chwili mają ogromną aktualność. To jest po prostu wielka odpowiedź na również dwuznaczności, które się zaczęły wkradać już wówczas do Kościoła za sprawą właśnie tego niebezpiecznego bardzo prądu, jakim jest modernizm. A więc w mojej książce staram się o tym wszystkim powiedzieć. Wcale nie jest to proste wszystko, dlatego że przypomnijmy jeszcze raz, jeżeli Matka Boża wybiera tak proste i powiedzmy w sensie kategorii świata, światowych, nieudolne narzędzie, jakim są wiejskie dzieci, to naprawdę bardzo jej zależy, jak myślę, na tym, żeby rzecz była pozbawiona jakichkolwiek zniekształceń i dwuznaczności. Prostota tych dzieci, ich wiara, bo właśnie tak jak mu podkreślam, były to osoby już religijnie wykształcone przez bardzo dobrego proboszcza, bardzo starannego, bardzo gorliwego człowieka. To wszystko jakby jest gwarantem, że orędzie Matki Bożej zostanie zrozumiane i przekazane bez żadnych po prostu uszczerbków, bez najmniejszych skaz. No i tej sprawie, tej właśnie zagadce i tej wielkiej batalii o to, żebyśmy odczytali tę właśnie misję Matki Bożej, która przyszła do Wirwałdu zgodnie z jej zamysłami, poświęcam moją książkę. Jest tutaj kilka postaci, które uważam przy bliższym poznaniu właśnie również rzucają bardzo wielkie światło na to, co się wydarzyło w Wirwałdzie i dlaczego Wirwałd jest w tej chwili tak niezwykle aktualny, ważny, może być ogromnym wzmocnieniem naszej wiary. Matka Boża mówi po prostu tak czy nie. Czy wierzysz boską władzę Kościoła? Czy przyjmujesz szczerości serca i pokornie to, co nakazuje On w imieniu Chrystusa? Jeśli tak, oferuje Cię sakramenty i podejmuje się Cię doprowadzić Cię bezpiecznie do portu zbawienia. Ale jeśli nie, wówczas rozmyślnie zrywasz więzy, jakie Cię z Kościołem łączyły. Zrywasz więź uświęconą przez łaskę. Wobec Boga i własnego sumienia nie należysz już do Niego.
Panie redaktor, tak. Czas niestety jest ograniczony, ale ja też powiem, że przejrzałem, może nie przeczytałem, bo nie zdążyłem całej, ale takim walorem tej książki jest zdecydowanie to, że właśnie to, o czym pani redaktor mówi, jest to odniesienie bardzo konkretne do tego, co dzisiaj przeżywamy. I z jednej strony czasów trudnych, w których jest też potrzeba świadectwa, ale z drugiej strony właśnie jakby taka zachęta, skoro Maryja przyszła do takich dzieci prostych, bardzo prostych, ale pobożnych, ale wierzących, uformowanych, to też my możemy stać się takim narzędziem w ręku Pana Boga, w ręku Matki Najświętszej, jeżeli będziemy troszczyć się o to, by nasze serca były czyste i by rzeczywiście przez nas ten przekaz mógł dotrzeć do innych. Myślę, że to też jest takie przesłanie tej książki.
Tak, oczywiście. Jest to ogromne pokrzepienie, ogromna siła. Wirwałd właśnie tak paradoksalnie. To jest miejsce skromne, to jest miejsce oddalone, to jest miejsce takie zapomniane też, bo trzeba tu też powiedzieć, że przez te kilkadziesiąt lat ostatnich nic o Wirwałdzie się nie mówiło, nie wiedzieliśmy prawie nic, prawda? A więc trzeba je poznać. To jest po prostu ogromne wyzwanie dla nas, prawda? Żebyśmy zechcieli tę pielgrzymkę podjąć i poznać to niezwykłe naprawdę orędzie, które wyraża wielki szacunek dla naszych władz umysłowych, że umysł człowieka jest zdolny przyjąć miarę wraz z jej wszystkimi wielkimi tajemnicami. One się zawierają w różańcu. Różaniec nie jest modlitwą bynajmniej łatwą i nie jest modlitwą tylko ludzi prostych, w tym sensie, że naiwnych, prawda? To jest modlitwa wymagająca wielkiego intelektualnego skupienia, to jest modlitwa kontemplacyjna, ale prawdy wiary wszystkie są tam zawarte i wiara jest po prostu jest zadaniem nie uczuć, ale intelektu człowieka. On nie może zrezygnować intelektu, jeżeli jest człowiekiem wierzącym. Moim zdaniem to wszystko jest w orędziu Wierzbałckim. Ale orędzie Wierzbałckim jest bardzo wymagające. To trzeba podkreślić. Jest wymagające. Ta prostota, ta sceneria właśnie, ta kasielska, pozornie nawet bajkowa, ona może być trochę myląca, bo tak naprawdę rzecz jest niezwykle poważna i bardzo piękna.
Panie Zachor, bardzo dziękujemy za trud też przekazania nam tej pozycji w ręce. No i mam
bardzo
nadzieję,
się cieszę, że mogłam to uczynić właśnie dzięki ojcu.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani redaktor Ewa Polak-Pałkiewicz była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Przypomnę, Bitwa o Gietrzwałt, Triumf Królowej, wydawnictwo AA. Oczywiście zachęcamy Państwa do tego, by sięgnąć po tę pozycję, by można ją znaleźć też. Na koniec podam numery telefonów do Fundacji Nasza Przyszłość, też w katalogu, o tak brakło mi słowa, w katalogu Splendor, ale pod numerami telefonów, które podam na końcu audycji, będziecie mogli Państwo otrzymać bardzo konkretne informacje w tej sprawie.
Módl się za nami.
drodzy Państwo, audycja Czytać, aby być mądrym. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria ojca Edwarda Staniukiewicza, franciszkanina konwentualnego. Halo, halo.
Szczęść Boże, witam również serdecznie z sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej na Podkarpaciu, archidiecezja przemyska.
O, proszę bardzo. Tam no niedaleko będziemy dzisiaj, w miejscu piastowym, co
tak,
prawda.
Tak, ale, tak, tak, tak.
Ale troszeczkę właśnie dalej. Mieliśmy jakieś kłopoty z połączeniem, dlatego też bez zbędnych wstępów, ojcze, przechodzimy do prezentacji książki. Ojciec Weranty Katarzyniec w ostatnim czasie, no dosyć popularna postać. Zgadza. I myślę, że bardzo dobrze. Kim był, dlaczego taka wyjątkowa postać, no i co możemy zrobić, żeby pomóc ojcu Wenantemu osiągnąć ten tytuł błogosławionego czy świętego.
Mm-hmm. Bardzo często już otrzymujemy takie informacje od właśnie już czcicieli ojca Wenantego Katarzyńca, którzy właśnie stwierdzają, że dla mnie on już jest święty. Rzeczywiście jego życie, kiedy tak prześledzimy, to rzeczywiście życiem było świętym. No i to myślę, że chyba jest to, co zachwyca nas w jego życiu, jego prostota życia, bo często może my uważamy, że powinniśmy się właśnie silić na jakieś nadzwyczajne rzeczy, aby osiągnąć świętość, a się okazuje, że droga do świętości naprawdę może być bardzo prosta i bardzo konkretna. Z jednej strony właśnie bardzo prosta, bo wykonywać te rzeczy, które codziennie wykonuje, w sposób nadzwyczajny. Zresztą to właśnie powiedział ojcu Wenantym jego wspaniały, serdeczny przyjaciel, święty Maksymilian Kolbe. Myślę, że mało też kto wie, może mało nawet ze słuchaczy ktokolwiek wie, że to naprawdę byli serdeczni przyjaciele. Ojciec Maksymilian był zaledwie kilka lat młodszy od ojca Wenantego. Oni razem się spotkali na studiach w seminarium, razem przeżywali wspólne wakacje właśnie tutaj w Kalwarii Pacławskiej. I postać ojca Wenantego niesamowicie zachwyciła świętego Maksymiliana. Ja to tak często mówię, że właśnie ojciec Maksymilian może nawet troszeczkę się wzorował na życiu ojca Wenantego jako swojego starszego kolegi, swojego starszego współbrata. I myślę, że do wielu, wielu rzeczy go zainspirował. Między innymi zainspirował również go do tego i bardzo go popierał w tworzeniu właśnie Rycerstwa Niepokalanej, w tworzeniu wydawnictwa Rycerza Niepokalanej. Zresztą sam ojciec Maksymilian zaproponował ojcu Wenantemu, żeby współredagować Rycerza Niepokalanej, ale ojciec Wenanty już był no tak chory, że niestety nie dało rady, aby cokolwiek właśnie napisać czy współpracować z ojcem Maksymilianem, ale przepięknie napisał też do świętego Maksymiliana takie słowa: ojcze, teraz już nie dam rady ci pomóc w redagowaniu Rycerza Niepokalanych, bo jestem zbyt chory, ale po śmierci pomogę ci na pewno. I rzeczywiście tak się stało, że po śmierci, kiedy ojciec Maksymilian przypomniał sobie te słowa, stał przed problemem wydawania Rycerza Niepokalanej, to właśnie zwrócił się z prośbą właśnie do niego: ojcze, to już było po śmierci, obiecałeś, i no jeżeli teraz spełnisz swoją prośbę, to ja również ci obiecuję, że w następnym numerze Rycerza Niepokalanej wydrukuję twój obrazek i wydrukuję twój życiorys. No i się okazało, że te wzajemne życzenia czy pragnienia się spełniły, bo pragnienie ojca Maksymiliana spełnił ojciec Wenanty, no a Wenanty również spełnił pragnienia ojca Maksymiliana, udzielając no w jakiś cudowny sposób finansów na propagowanie i wydawanie Rycerza Niepokalanej. I myślę, że to jest taka właśnie prosta droga do świętości. Zaufać bezgranicznie Panu Bogu. Zaufać tak, jak zaufał święty Maksymilian, tak jak zaufał ojciec Wenanty. Zresztą później ojciec Maksymilian też bardzo pięknie o ojcu Wenantym powiedział: rzeczy zwyczajne, niech nie sił się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny. I myślę, że tutaj właśnie święty Maksymilian podkreślił taką niezwykłą drogę właśnie do świętości. Prosta, zwyczajna droga do świętości. To, co wspomniałem, że my często silimy się na jakieś rzeczy naprawdę nadzwyczajne i myślimy, że może przez te nadzwyczajne rzeczy osiągniemy świętość. Oczywiście z pewnością tak, ale może zapominamy właśnie o tych prostych, zwyczajnych rzeczach dnia codziennego, które pomagają nam również w tej drodze do świętości. I myślę, że to mnie też tak bardzo zachwyciło, ta prostota życia ojca Wenantego, jego konkretne życie, bo on rzeczywiście realizował sposób nie tylko konkretny, ale przejął się tym. On powiedział, że on musi być święty. To nie jest tak, że sobie wybrałem zakon, żeby tam co, no przeżyć jakiś czas, czy przeżyć jakieś chwile w tym zakonie franciszkańskim, ale zawsze często podkreślał, że jego pragnieniem, jego dążeniem jest niebo. I to jest, myślę, ta piękna droga do świętości, którą realizował.
Ojcze, i pytanie jeszcze bardzo krótkie na koniec. Na jakim etapie jest proces beatyfikacyjny ojca Venantego?
Papież Franciszek w 2016 roku podpisał dekret o heroiczności cnót ojca Venantego, czyli tym samym zamykając proces beatyfikacyjny. I właśnie od tamtego momentu jakby właśnie ten kult ojca Venantego coraz bardziej się rozwija. W tej chwili czekamy, rzeczywiście za jego wstawiennictwem jest bardzo dużo łask, które tutaj właśnie na Kalwarii Pacławskiej gromadzimy w księgach, na stronie internetowej. Pielgrzymi, którzy przybywają do jego grobu, składają właśnie na jego grobie prośby, podziękowania. I tych łask jest w tej chwili bardzo dużo, więc etap jest w tej chwili taki, że czekamy na cud za jego wstawiennictwem. Cud nadzwyczajny, to znaczy taki, który nie jest wytłumaczalny z czysto punktu widzenia takiego medycznego, że to rzeczywiście była interwencja Pana Boga za jego wstawiennictwem. Mam nadzieję, że taki cud się dokona. W momencie, kiedy został ojciec Venanty jakby przeniesiony z podcieni naszego kościoła, z krużganków, było to właśnie w marcu tego roku, przeniesiony do świątyni, to ja właśnie tak często powtarzam, że tak, został obudzony z grobu i właśnie teraz tym bardziej właśnie jego działalność taka właśnie z nieba jest bardzo widoczna i bardzo mocna.
A zatem zachęcamy do tego, by poznawać postać ojca Venantego, między innymi poprzez lekturę książki Venanty Katarzyniec, Zwyczajne życie, niezwykły człowiek, ojca Edwarda Staniukiewicza. Bardzo dziękujemy, ojcze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo również.
I wszystkiego dobrego życzymy.
Wszystkiego dobrego Bogiem. I serdecznie zapraszamy do Kalwarii, do cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej i do grobu ojca Venantego.
Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie.
Bóg zapłać.
I oczywiście te pozycje, o których dzisiaj mówiliśmy, można nabyć za pośrednictwem Fundacji Nasza Przyszłość. Tak jak obiecałem, przypomnę numery telefonów. Kierunkowy do Szczecinka 94 373 11 61. Drugi numer 373 11 62. 94 373 11 61 i 373 11 62.